Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam i zapraszam na spotkanie z książką, która przenosi nas na ziemię zaboru pruskiego w okresie panowania króla Fryderyka Wilhelma IV. Bohater książki był jedną z czołowych postaci w księstwie poznańskim. Oto postawione mu przez pruskiego prokuratora oskarżenia, które przybliżają działalność Jakuba Krauthofera w czasie Wiosny Ludów.
Akt oskarżenia wniesiony przez pruskiego prokuratora był bardzo obszerny i składał się z 12 punktów. Po pierwsze, Krauthofer miał w marcu 1848 roku w Poznaniu rozdawać pieniądze z płóciennego worka, co dowodzić miało, że był inicjatorem zorganizowanej rzekomo odgórnie rewolucji. Po drugie, miał on rozdać 2000 talarów w Berlinie celem wywołania powstania. Po trzecie, 11 kwietnia w Kurniku miał mierzyć z dubeltówki do pruskiego porucznika Bergena. Po czwarte, 2 maja Krauthofer miał zabrać uwięzionym pruskim oficerom w Górce 120 talarów i zostawić ich na pastwę rozjuszonych kosynierów. Po piąte, odbył z partyzantami wyprawy na Mosinę, Bnin i Kurnik. Po szóste, wydał w imieniu korpusu partyzantów rozkazy do pruskich władz, grożąc im tajnym sądem. Po siódme, mianował 3 maja w Mosinie polskiego burmistrza, rozbroił i obrabował żandarma oraz groził gwałtem jego rodzinie. Po ósme, na jego rozkaz partyzanci mieli zarekwirować pod Rogalinem sól królewską wartości 809 talarów. Po dziewiąte, 7 maja dowodzony rzekomo przez niego oddział miał w Radzewicach grozić przemocą wieśniakom i zrabować im siano, słomę, konie i broń. Po dziesiąte, 6 maja miał zatrzymać i obrabować konwój pocztowy pod Zbrudzewem. Po jedenaste, 7 maja w Kurniku ogłosił Rzeczpospolitą Polską, zrzucał pruskie orły, mianował polskiego burmistrza oraz zabrać miał po drodze transport spirytusu. Po 12, tego samego dnia, również w Bninie, mianował polskie władze, kazał zrzucać pruskie orły i tłuc je kolbami. Kolejnego dnia walczył pod Rogalinem.
Co się zdarzyło 3 maja 1791 roku, wiemy, a co się zdarzyło 3 maja 1848 roku, tego się Państwo dowiecie. Moim gościem jest Wojciech Czeski, autor książki Demagog Poznański, rzecz o Jakubie Krauthoferze Krotowskim. Jakub Krauthofer Krotowski żył w latach 1806-1852. Co sprawiło, że zajął się pan Jakubem Krotowskim? Bo pewnie tak chciałby, żebyśmy go przedstawiali.
On chciałby, żebyśmy przedstawiali go Krotowski, ale niestety nie miał do tego podstaw prawnych w ówczesnej sytuacji, która panowała. Zresztą wszystkie jego dzieci posługiwały się nazwiskiem tym właściwym, czyli Krauthofer. Więc ja jednak obstaję za tym, żeby mówić o nim albo Krauthofer Krotowski, albo po prostu Krauthofer. Że ten Krotowski to jest taki pseudonim nadany sam sobie, który nie przysługiwał mu. To znaczy władze wytoczyły mu proces sądowy o to, który zresztą przegrał. Zapytała pani, dlaczego akurat ta postać? Zainteresowanie wzięło się stąd, że pochodzę z Mosiny, zresztą tutaj mieszkam od urodzenia. I w naszym mieście ta pamięć o Krauthoferze i o wydarzeniach z 3 maja 1848 roku jest dosyć mocno rozwinięta, to znaczy kultywuje się ją rokrocznie na początku maja. Chodzi tutaj o wydarzenia z Wiosny Ludów, tak zwanej Wiosny Ludów. I w związku z tym, że w 2018 roku mieliśmy dokładnie 170. rocznicę tych wydarzeń, to było to dla mnie jakieś taki bodziec, żeby się tym zainteresować, ponieważ nie ukrywam, że wcześniej byłem troszeczkę ignorantem w tym temacie i nie za bardzo się tym interesowałem.
Chociaż jest pan historykiem.
Chociaż jestem historykiem, zgadza się. I muszę powiedzieć tak, że nie miałem za dużo czasu, żeby cokolwiek więcej przygotować na te obchody, ale zacząłem czytać źródła, które były dostępne tak na pierwszy rzut oka, które mi się udało gdzieś tam szybko odnaleźć, dotyczące głównie tych wydarzeń. No i niestety już taka pobieżna lektura tych źródeł dała taki rezultat, że niestety te wydarzenia nie są prawidłowo opisane, że bardzo dużo rzeczy mi się tam nie zgadzało.
Może wróćmy do tej rodziny Krauthoferów. To była niemiecka rodzina i w tym czasie, kiedy do Polski przenosiło się wielu Niemców, z Bambergi na przykład, prawda? To i w tym czasie się pojawiła rodzina Krauthoferów. I trzeba było 3 pokoleń, żeby Jakub Krauthofer-Krotowski powiedział: nie jestem Niemcem, jestem Polakiem.
Mamy informację o tym, że matka Jakuba Krauthofera mu wpoiła to patriotyczne wychowanie w domu. Zresztą ona była Polką z pochodzenia.
Można by było rozmawiać o Krauthoferze prawniku i adwokacie, obrońcy, a można też rozmawiać o Krauthoferze, który zaczyna walkę o niepodległość Polski. Najpierw jest lojalistą, potem konspiratorem, a na końcu rewolucjonistą.
Tak, to jeżeli chodzi o analizę, nazwałbym to myśli politycznej czy kultury politycznej Jakuba Krauthofera. Myślę, że w tym aspekcie można by bardzo ciekawe tutaj wnioski wyciągnąć. Tak jak pani wspomniała, faktycznie był to dosyć mocno zakorzeniony w tamtym systemie prawnym czy systemie państwowym, który wtedy panował. Przypomnijmy, że to były wtedy zabory. I to nie była taka epoka, jaką my kojarzymy z zaborem pruskim, czy epoka Bismarcka bardziej, czy nawet późniejsze epoki, które były faktycznie bardzo mocno nastawione na takie siłowe prawie, że germanizowanie Polaków, tylko to była jednak epoka takiej praworządności w tym wymiarze. Mimo tego, że może trochę utrudniano Polakom rozwijanie swojego języka, to mimo to na przykładzie Krauthofera znakomicie to widać, że jeżeli ktoś był dobrym prawnikiem, obojętnie czy był Niemcem czy Polakiem, to mógł sobie poradzić.
No, Krauthofer walczył o język narodowy, bardzo. Walczył o to, żeby było można w sądzie bronić się właśnie po polsku, mówić po polsku. No i czasami wygrywał, właściwie w wielu wypadkach wygrał.
Tak, to pani wspomniała, to była taka pierwsza sprawa, którą Krauthofer, taka może mniej znana, ale z 1843 roku, to było świeżo po tym, kiedy właśnie został wpisany już na listę prawników, wtedy mówiono komisarz sprawiedliwości. To była osoba, która była zarówno adwokatem, jak i notariuszem w jednej osobie. I była tu ciekawa sytuacja, kiedy w pobliskim Dymaczewie, bo to były dymaczewskie Olendry, tam była jakaś sprawa właśnie o dzierżawę tego gospodarstwa rybackiego i właśnie Krauthofer wysłał pismo procesowe do sądu w języku polskim. I sąd właśnie odesłał i powiedział, że no trzeba przetłumaczyć na język niemiecki, bo to jest język urzędowy. No i Krauthofer, odwołując się do swojej doskonałej znajomości tamtego prawa, wygrał ten, powiedzmy, przepychankę taką. Okazało się, że sąd w Berlinie przyznał mu rację, że faktycznie nie można obciążać klienta kosztami tłumaczeń na język niemiecki. Że jeżeli nie można inaczej, to trzeba w języku polskim. I to była taka pierwsza znana właśnie interwencja Krauthofera w tym zakresie.
Jeszcze wróćmy do tego, jak zdobywał wiedzę Krauthofer-Krotowski. Pochodził z niezbyt zamożnej rodziny i korzystał z pomocy Tytusa Działyńskiego. Także widziano w nim zdolnego młodego człowieka.
Bo takim zresztą człowiekiem był.
Ale takim też człowiekiem, który go wsparł już na samym początku jego drogi zawodowej, był Aleksander Przepałkowski. W jego kancelarii prawniczej młody Jakub dorabiał sobie jako skryba. I to jest jeszcze jeden dowód na to, że musiał imać się różnych zajęć, żeby przeżyć. No ale też ta rodzina Przepałkowskich potem pojawia się jeszcze w jego dalszym życiu i ma wpływ na bieg różnych wydarzeń. I być może ta rodzina też zaważyła na jego spojrzeniu na polskość, na te niepodległościowe tęsknoty.
Fragmenty książki Wojciecha Czeskiego czyta Piotr Maciejewski.
Aleksander Przepałkowski, u którego swoje pierwsze kroki kariery prawniczej zaczął uczeń z Bnina, był swego rodzaju człowiekiem legendą. Pamiętał czasy I Rzeczpospolitej, kiedy to przystąpił do polskiej palestry. Był adwokatem obeznanym doskonale z prawem staropolskim. Nie znał języka niemieckiego, więc pruski zaborca pozwolił mu używać języka łacińskiego w wykonywaniu zawodu prawnika. To u niego Krauthofer musiał zapoznać się z polskim prawem z epoki przedrozbiorowej, którym później znakomicie władał. Przepałkowski, z racji swojego sędziwego wieku, umierając w 1858 roku, miał 90 lat, cieszył się w Poznaniu powszechnym autorytetem, nie tylko w sprawach prawniczych. Doskonale pamiętał czasy króla Stasia, czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego, stąd raczył swoich rozmówców niekończącymi się anegdotami i opowieściami z okresu Polski przedrozbiorowej. Miał ubierać się w tradycyjny polski strój, przez co został nawet nazwany ostatnim kontuszem stolicy naszej. W innym wspomnieniu prasowym o starym Przepałkowskim tytułowano go mianem żołnierza kościuszkowskiego. Podkreślano także, że codziennie zdążał do kościoła farnego na nabożeństwo. Ów komisarz sprawiedliwości był patriotą mocno związanym z ojczyzną, czego jednym z dowodów był przekazany przez niego dar na rzecz budowy pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego w powstającej wówczas Złotej Kaplicy w katedrze poznańskiej. Dodajmy także, że jego najstarsza córka Aleksandra w okresie powstania listopadowego była jedną z najofiarniej się odznaczających osobistości w lazaretach warszawskich, godną towarzyszką żyjącej do dziś dnia pośród nas, daj Boże w jak najdłuższe lata, Emilii Szczanieckiej, pisał Marceli Motty. Oprócz pomocy w opatrywaniu rannych powstańców była także organizatorką ośrodka emigracji dla Polaków, którzy przez Drezno zmierzali w kierunku Francji. Była to zatem bardzo patriotycznie nastawiona rodzina. Trafiając do kancelarii Przepałkowskiego, młody Krauthofer nawiązał dzięki temu długoletnią relację z nim oraz jego rodziną. Jak zaznaczył generał von Brandt, uczeń z Bnina otrzymał u sędziwego radcy sprawiedliwości przyjacielską pomoc i wsparcie. Praca u Przepałkowskiego okazała się także kluczem do jego dalszej kariery.
No, miał tą swoją taką siłę charakteru, bym to tak nazwał. Zresztą tak starałem się to rozpoznać, że gdyby nie ta siła charakteru, to myślę, że on by tak wysoko nie zaszedł w tej swojej karierze. No jednak jako syn ubogiego rzemieślnika, mieszkającego zresztą na wsi, bo Bnin to wtedy była wieś, tak? To no, nie zaszedłby tak wysoko, gdyby nie miał tych cech charakteru, żeby zastanawiałem się, skąd się to u niego wzięło. Czy faktycznie może miał takie solidne wychowanie, że był taką osobą ambitną, czy może to towarzystwo, bo to przecież niedaleko właśnie dobra Działyńskich się rozciągały, może na przykład jako młody chłopak tam przechodził, może się zapatrzył na przykład w hrabiego Tytusa Działyńskiego, może się kiedyś spotkali wcześniej, może on na niego zwrócił uwagę. No, to są tylko moje przypuszczenia, ale myślę, że jakoś ta bliskość takiej osoby, ona mogła na niego wpłynąć w jakimś sensie.
Jak Krauthofer znalazł się wśród zaszczytnego grona prelegentów w sali czerwonej Pałacu Działyńskich? Najbardziej prawdopodobne wydawać się może zaproszenie go przez gospodarza tego budynku, czyli Tytusa Działyńskiego. Obaj znali się już kilkanaście lat, a ich wzajemne drogi nieraz się przeplatały. Hrabia Skórnika na pewno poznał się na walorach intelektualnych młodego prawnika. Stąd też mógł zaproponować właśnie jego jako autora prelekcji o metodologii prawa. Drugi trop wiedzie do innego inicjatora tych wykładów, Karola Libelta. Młodszy o rok od Krauthofera, mógł znać go już w czasie nauki w gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Panowie obracali się w podobnych kręgach towarzyskich i intelektualnych Poznania, co mogło być kolejnym powodem do rozwijania ich wzajemnych kontaktów. Przypomnijmy, że w okresie powstania listopadowego stanęli oni po dwóch różnych stronach barykady. Liebelt został powstańcem, a Krauthofer, jako funkcjonariusz pruskiego aparatu sprawiedliwości, uczestniczył w procedurze wymierzania kary wobec insurgenta z Poznania. Wyglądało na to, że mimo tego w 1841 roku panowie utrzymywali życzliwe relacje. Nie znamy treści wszystkich prelekcji, jakie w latach 1841-43 wygłosił w Pałacu Działyńskich pan sędzia Zbnina. Dysponujemy jedynie omówieniem fragmentów pierwszych trzech wykładów Krauthofera, które opublikował Tygodnik Literacki. Tematyką owych wystąpień była metodologia prawa, które profesor Zbnina bardzo plastycznie scharakteryzował. Wykładowca dedykował swoje nauki w szczególności młodzieży chcącej kształcić się na uniwersytetach. Prelekcje te zatem miały być wstępem i zachętą do dalszego pogłębiania wiedzy. Nauka ta jednak miała swój bardzo ważny cel, który Krauthofer scharakteryzował w następujący sposób. Znajomość prawa toruje nam drogę do osiągnięcia udziału w rządzie, na którego nieposiadanie bezzasadnie narzekać będziemy, jeżeli nie uzdatnimy się, jak do tego potrzeba. Więcej wymagam. Należy nam się tak wykształcić, aby nie tylko zrównać się ze współubiegającymi, ale żeby ich przewyższyć i przeważyć. Śmiało można powiedzieć, że był to najjaśniejszy punkt nauczania sędziego Zbnina. Jest to o tyle ciekawe, że słowa te nie były tylko pustą deklaracją, ale zostały podparte przykładem życia Krauthofera i były z nim spójne. Bardzo krótko nakreślił on legalną drogę walki z pruskim zaborcą metodami, którymi w pewnych obszarach można było w tamtym okresie wiele zbojować. Chodziło o znajomość i umiejętne wykorzystanie prawa w warunkach funkcjonowania państwa prawa, jakim niewątpliwie były XIX-wieczne Prusy. Młodzież próbował odciągnąć od szkodliwej bierności oraz malkontenctwa i skierować jej wysiłek na twórcze działanie. Mało tego, Krauthofer zachęcał do tego, by w znajomości przepisów Polacy prześcignęli zaborcę, dzięki czemu mogli wywalczyć sobie większy wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Do tych słów stosował się w pracy zawodowej, lecz nie zawsze w działalności politycznej.
Przykładem tego był udział Krauthofera w Wiośnie Ludów.
Pod koniec kwietnia 1848 roku sytuacja Polaków w Wielkim Księstwie Poznańskim uległa drastycznemu pogorszeniu. 29 kwietnia doszło do przegranej przez nich bitwy pod Książem, co zapoczątkowało krótki epizod powstańczych walk z Prusakami. Dzień później powiodło się jednak Polakom w boju pod Miłosławiem, gdzie wojska pod dowództwem Ludwika Mierosławskiego zwyciężyły dzięki wsparciu oddziału Feliksa Białoskórskiego. 30 kwietnia doszło także do samorozwiązania Komitetu Narodowego. Aktywne działania podejmowali później jego byli członkowie, którzy optowali za prowadzeniem wojny ludowej z Prusakami. Wybuchło zatem upragnione przez niektórych powstanie, jednak w momencie, gdy nic już nie można było uratować i wywalczyć. Wygrana przez Polaków bitwa pod Miłosławiem była tylko pyrrusowym zwycięstwem. Feliks Białoskórski złożył po niej dowództwo swojego oddziału, uznając, że dalsza walka byłaby tylko niepotrzebnym rozlewaniem krwi bez najmniejszego widoku ostatecznego zwycięstwa. Idąc w jego ślady, dymisję złożyli także inni oficerowie.
Ale powstanie się toczyło.
W niektórych miejscach aktywnie działały mniejsze polskie oddziały, które utworzyły się na tyłach wojska pruskiego. Do krwawych walk na początku maja 1848 roku doszło m.in. w Buku, pod Obornikami czy Kcynią. Korzystano z chwilowego rozproszenia wojsk pruskich, które na tego typu incydenty reagowały zazwyczaj krwawymi odwetami. Sytuację zmniejszonej aktywności militarnej Prusaków wykorzystał także oddział powstańców emigranta, kapitana Cypriana Celińskiego, który zgromadził swoją drużynę między Trzebawiem a Stęszewem. Wcześnie rano, 2 maja, z Poznania do Głogowa udał się oddział pruskiej Landwehry, składający się z ponad 120 żołnierzy, dowodzonych przez oficerów Burgunda oraz Otto Brachwogla. Przed wyprawą spodziewano się najgorszego, ponieważ dysponowano wiedzą o tym, że cała okolica, aż do miasta Stęszewa, zalana jest licznymi uzbrojonymi chówcami Polaków. Maszerujący do Głogowa oddział został zaatakowany około godziny 11 przez partyzantów kapitana Celińskiego, 3/4 mili od Stęszewa. Oddział pruski po krótkiej walce szybko się poddał, a ponieważ w dużej mierze walczyli w nim żołnierze polskiego pochodzenia, 112 z nich przeszło na stronę insurgentów. Partyzanci Celińskiego oprócz nowych żołnierzy zdobyli także zapasy broni oraz amunicji. Niemieccy oficerowie dostali się do niewoli i byli przetrzymywani w chałupie we wsi Górka. Wiadomość o tych wydarzeniach szybko dotarła do Poznania, co wywołało oburzenie niemieckiej opinii publicznej.
Wróćmy do daty 3 maja 1848 roku. Co się zdarzyło?
I co było z tym 3 maja? To jest dobre pytanie, czy mówimy o 3 maja, czy w nocy z 2 na 3 maja. Z racji tego, że Krautoffer wtedy był w Muśnie, pojawił się tu w nocy. Nie wiem, czy należałoby się cofnąć o jeden dzień może, żeby zrozumieć, dlaczego się tutaj pojawił. Mianowicie, pomijając już wszystkie perypetie jego w trakcie Wiosny Ludów, które były bardzo, powiedział, bogate, mianowicie 2 maja przechodził taki oddział wojskowy Landwehry, czyli wojsk pomocniczych pruskich, z Poznania do Głogowa. On się wcześniej rano udał i to było ponad 120 żołnierzy. I tych 120 żołnierzy zostało napadniętych przez polskich powstańców na wysokości Trzebawia. I z racji tego, że jednym z pojmanych oficerów był niejaki Brachfogel, który okazało się, że był synem kolegi Krautoffera z Palestry. Był też prawnikiem. W związku z tym to prawdopodobnie zauważyło, że Krautoffer został poproszony życzliwie o to, żeby udać się z misją oswobodzenia tych pojmanych oficerów właśnie, którzy byli najpierw przetrzymywani w Trzebawie, a później w Górce, we wsi Górka. I Krautoffer się tam zjawił, wykorzystał swoje zdolności negocjacyjne, myślę, w pełni. Udało mu się wszystko dobrze załatwić, pomyślnie. Oficerowie podpisali zobowiązanie, że nie będą walczyć przeciwko Polsce i zostali puszczeni wolno. Została im tylko zarekwirowana kasa wojskowa, 120 talarów. A reszta oddziału, prawie wszyscy żołnierze pojmani byli Polakami, więc prawie wszyscy przeszli na stronę Polaków i walczyli zresztą pod Śremem parę dni później. I od razu tutaj możemy zdementować taką legendę jego o tym, że on dowodził tym powstaniem. On nie był dowódcą tutaj żadnych oddziałów. Dowódcą był najpierw kapitan Cyprian Celiński, a później komendę objął Włodzimierz Wilczyński, też jako naczelnik, mówiono tak o nim. On uzeznawał później w procesach Krautoffera, więc znamy też jego zdanie na temat tych wydarzeń, które tutaj miały miejsce. I Krautoffer zwracał się do niego per panie naczelniku w trakcie tych procesów. To też świadczy o podległości jego, że jednak do końca zachował, tak jak w wojsku, tak? No, całe życie myślę, że tego dowódcę się jednak respektuje, jeżeli się pod nim służyło.
No, Wilczyński był wojskowym, tak. A Krotowski nie. Nie władał wręcz bronią.
Tak, zdecydowanie. Jak to się pojawia gdzieś tam w różnych publikacjach, czy w takiej książce powieści od czasów Wiosny Ludów, Stach Wichura była taka książka, opowiadanie, to tam właśnie pokazał autor, że Krautoffer właśnie szykował się do boju na początku kwietnia, czy właśnie w okolicach tego 10-11 kwietnia i dopiero uczył się strzelać. Właściwie no, nie znał się za bardzo na tej wojskowości. Mimo tego, że był profesjonalistą jako prawnik, no, to był wysokiej klasy profesjonalista i to był człowiek jedyny w swoim rodzaju, to jeżeli chodzi o tę działalność powstańczo-wojskową, to jednak myślę, że jego talent prawniczy się oczywiście nie zmarnował w tym powstaniu, bo miał jakieś swoje też zadania, bo tutaj też musimy podkreślić, że Krautoffer był odpowiedzialny za takie, ja bym to nazwał takim może szefem kancelarii trochę tego naczelnika, był takim szefem sztabu, czyli właśnie tą korespondencję mógł prowadzić, mógł układać te listy, które były wysyłane z pogróżkami do władz pruskich.
Było dwóch takich przywódców, o których mówimy do dziś. To był Krotowski i Mirosławski. Panowie się nie lubili.
Zdecydowanie nie lubili się. Zresztą no, Mirosławski, który miał wiele ciekawych pseudonimów, wśród tych pseudonimów najciekawszy, który zapamiętałem, był Szuja. ponieważ Mirosławski no, jednak słynął z bardzo ostrego języka polemicznego. On bardzo mocno atakował swoich przeciwników. I jak już po fakcie było, bo Mirosławski napisał wspomnienia z tych wydarzeń, które tutaj miały miejsce na terenie Wielkopolski w 1848 roku, to właśnie tam napisał, że Krautoffer przybył tutaj właśnie na te tereny, czyli okolice gmin Stęszew i Mosina, wiedziony przez samego Mefistofelesa. To był właśnie poziom tego, jak Mirosławski traktował swoich przeciwników. A Krautoffer dążył do tego, żeby to przywództwo, które wtedy Mirosławski w jakimś tam sensie posiadał, żeby go utrącić. To znaczy, żeby zmienić tego przywódcę. I Mirosławski bardzo tam się na nim poznał szybko. Uznał, że to jest taki właśnie człowiek, który chce prowadzić sejmikowania zamiast słuchać dowódcy. W związku z tym, żeby się go pozbyć, wysłał go z tajną misją do Berlina, żeby tam pojechał i coś wynegocjował, ale to było trochę na zasadzie takiej, że Mirosławski znakomicie zdał sobie sprawę, że Krautoffer nie może już w tym okresie nic takiego zdziałać i po prostu wysłał go tam, żeby się go pozbyć i to mu się chyba udało. Więc panowie niezbyt się lubili. Myślę, że takie dwa bardzo silne charaktery takich wybuchowych ludzi to nie wróży nic dobrego na dłuższą metę.
Mirosławski działał w okolicach Wrześni, a Krotowski wokół Poznania, prawda? Tutaj interesują nas te ziemie Kurnik, Mosina, Rogalin.
Tak, to mówimy o okresie, żeby nie zgubić tej chronologii, to te utarczki z Mirosławskim to właśnie w okolicach, tak jak pani powiedziała, Wrześni i tamtych okolic, tych obozów. I po tej misji to był koniec kwietnia, początek maja. To właśnie to, co zaczęliśmy mówić, że Krautoffer udał się tutaj w teren pod Trzebaw i później Górka. I może wróćmy do tego, czego nie skończyliśmy. Ta opowieść jest taka, znamy ją z relacji świadków, którzy to widzieli, co tu się działo.
Część partyzantów spod Stęszewa udała się w nocy do Mosiny, a druga część do Sowińca. Miasto, w którym znalazł się Krautoffer, nie było specjalnie pilnowane przez Niemców. Na nocnej warcie stali tylko listonosz Wilhelm Glaser oraz piekarz Fuchs, a jedyną osobą mogącą stwarzać realne zagrożenie był żandarm Walewski. Grupa 150 powstańców poradziła sobie zatem z nimi bez zbędnego wysiłku. Partyzanci prawdopodobnie nieświadomie modelowo wykonali zalecenia z kultowego dla ówczesnych spiskowców dzieła Karola Stolzmana o partyzantce, które brzmiały: gwałtownie, niespodziewanie napaść i rozbroić żandarmów oraz innych tego rodzaju żołnierzy policyjno-wojskowych, którzy na małe podzieleni oddziały po całej przestrzeni kraju polskiego są rozproszeni. Na te oddziały napada się znienacka, w porze nocnej, w czasie snu lub w ten czas, kiedy dla potrzeby ich służba na dwójki lub na pojedyncze indywidua rozdzieleni, albo się ich przez podejście rozbraja. Przystąpiono natychmiast do unieszkodliwienia żandarma Walewskiego, a jego żonie oraz synowi Krautoffer groził przemocą w razie nieoddania broni. Zrabowano także konia wraz z kulbaką oraz przetrząśnięto im mieszkanie, za co Walewski wytoczył mu później proces. Z nakazu naczelnika Korpusu Partyzantów Krautoffer mianował w nocy burmistrzem Mosiny Wojciecha Rosta, zamiast urzędującego wtedy włodarza nazwiskiem Kulał. Do obywateli miasta przemówić miał następującymi słowami: obywatele, pan Rost został burmistrzem, jego więc słuchajcie, a nie Niemca. Nauczyciel Wojciech Rost był członkiem lokalnego komitetu narodowego, który został powołany w marcu 1848 roku na mocy obietnic rządu pruskiego o reorganizacji księstwa. Jednym z jej punktów było bowiem powoływanie polskich przedstawicieli przy terenowych funkcjonariuszach pruskiej administracji. Nominację na burmistrza w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Rostowi Krautoffer 3 maja, prawdopodobnie powtarzając, tym razem w bardziej uroczysty sposób, czynność wykonaną w mniej widowiskowych okolicznościach w nocy. Nominacja ta była opatrzona pieczęcią z orłem jagiellońskim, który zamiast korony miał wieniec z napisem Polska powstająca.
To jest relacja powstańcza, bo to powstańcy zanotowali i podali do Gazety Polskiej, ówcześnie wychodzącej gazety wydawanej przez Polaków. Powstańcy taką zamieścili krótką relację, co tutaj się działo. I napisali, że burmistrzowi Rostowi został wręczony przez Kautofera taka nominacja została mu wręczona, opatrzona orłem jagiellońskim, który zamiast korony miał wieniec z napisem Polska powstająca. No i to właściwie jest wszystko, co na ten temat wiemy. Nie wiemy, czy to było w tej nocy, tylko jak to było w nocy, to pytanie, skąd ci ludzie, czy się ludzie pobudzili, że to widzieli, czy to było takie uroczyste, na przykład powtórzenie, jak już wszyscy się...
Tak jak się odbywa już, to teraz, po latach.
Czy to było na przykład tak, że zostało to jakoś urzędowo tutaj, urzędowo złe słowo, ale zostało to oficjalnie ogłoszone, jak nastał już dzień. Ja myślę, że to mogło w ten sposób wyglądać. No i tu się dużo pytań pojawiło, skąd się wzięła nagle pieczęć z napisem Polska powstająca, tak? No skąd to było? I taka zagadka jest odnośnie tej Polski. Mówi się, że wtedy ogłoszono Rzeczpospolitą Mosińską, to też nie jest prawdą, ponieważ wiemy to z myśli politycznej Krautofera, którą możemy wywnioskować, czy to z jego zeznań w sądzie, czy z późniejszej działalności politycznej, czy z tego, co zeznawali świadkowie w tych procesach Krautofera, bezpośredni, którzy brali udział w tym. Chodziło po prostu o Polskę. Krautofer uważał, że Polska nigdy nie przestała istnieć, że ona nadal funkcjonuje. Z tych zeznań Jakuba Krautofera, jego dowódców, świadków czy innych powstańców można wywnioskować, że oni tutaj widzieli te swoje działania jako wskrzeszanie Polski. Nie Rzeczpospolitej Mosińskiej, ani innej, tylko jednej Polski, po prostu. Takie było ich działanie. Zresztą Krautofer w jednych z zeznaniach powiedział, że w Kurniku, to było dnia 11 kwietnia, czyli troszeczkę wcześniej, że on miał prawo de facto do szafowania ludzkim życiem jako urzędnik państwowy czasu, jak on to nazywał, interregnum. Interregnum to był ten okres bezkrólewia. I on uznawał, że skoro nie ma polskiego króla, to on może wykonywać de facto taką władzę, jak wtedy się wykonywało w tych czasach tych sądów kapturowych. I zresztą do takich sądów tutaj w Mosinie doszło, czy pod Mosiną. Krautofer stał na czele takiego trybunału, sądu tajnego Korpusu Partyzantów, gdzie odpowiadał za wydawanie wyroków śmierci. Nie wiemy, ile tych wyroków zostało wykonanych. To jest dosyć taka mglista opowieść, ale potwierdza się to z różnych źródeł, że taki trybunał istniał. I z racji tego, że Krautofer był prawnikiem i kiedyś sędzią pokoju, no to miał do tego kompetencje. I jeżeli chodzi o kwestię tej Rzeczpospolitej, to ja uważam, że ona została znacznie wcześniej ogłoszona, znaczy z dzień wcześniej, właśnie tam w okolicach Górki, Trzebawia. Tam powstańcy już zaczęli to swoje, powiedzmy w cudzysłowie, państwo budować. U Jędrzeja Moraczewskiego w tych jego wspomnieniach pojawia się taki bardzo krótki zapis, że niejaki Rymarkiewicz ogłosił z ludem w Stęszewie Rzeczpospolitą. I ten zapis sugeruje, że mogło mieć to miejsce trochę później niż w Mosinie, z racji tego, że on to skonfrontował, czy zestawił razem z tym ogłoszeniem Rzeczpospolitej 7 maja w Kurniku i w Bninie, bo tam faktycznie Krautofer to ogłosił i mamy dokładne opisy, jak to wyglądało. Czyli możemy przez analogię wnioskować, że on mógł to zrobić też w Mosinie, ale jak się zaczyna analizować źródła, to też nie jest to jednoznaczne, że w Mosinie Krautofer ogłosił Rzeczpospolitą. Nawet prokurator miał problemy, żeby znaleźć odpowiednich świadków, żeby to zeznali. Nie było takich świadków. Więc to całe nieporozumienie wynika może z tego, że w ten sposób, jako przez tą złośliwość, o której mówiliśmy, nazwał ten twór Ludwik Mirosławski właśnie. On użył takiego określenia Rzeczpospolita Mosińska, bo no jak nie Polska, no wiadomo, że to on użył tego w takim kontekście, że to takie coś prowincjonalne, takie mało znaczące, taki po prostu operetkowy twór, który sobie on wymyślił, tak? Ja myślę, że o to chodziło. No i niestety my to podchwytujemy, ale robimy z tego jakąś taką chlubę naszą, a Mosina w tych działaniach powstańców nie miała praktycznie żadnego znaczenia. Owszem, tutaj ustanowili burmistrza Polaka, ale za chwilę poszli gdzieś dalej i oni tutaj nie urzędowali de facto. Powstańcy głównie urzędowali w Rogalinie. To należy uznać za taką ich siedzibę główną. No i drugi odnóg powstańców stacjonował w dobrach Tytusa Działyńskiego, właśnie tam w okolicach Górki Trzebawia.
Jak właściwie wyglądały siły Korpusu Polskich Partyzantów? O Ostrożniejsze szacunki jednego z uczestników tamtych wydarzeń, późniejszego świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, mówiły o liczbie 1000 partyzantów. Najgorzej było z uzbrojeniem polskich insurgentów. By ich należycie wyposażyć, Wilczyński i Krauthofer mieli sprzedać własny dobytek i uzyskane w ten sposób pieniądze wydać na zakup broni. Fundusze te jednak nie były wystarczające. Zaledwie połowa sformowanego oddziału posiadała jakąś mizerną strzelbinę, rewolwer, kordelas lub pałasz. Dla reszty musiały wystarczyć długie tyczki. Jakby tego było mało, wiele do życzenia pozostawiał stan kadry dowódczej. Głównym niedostatkiem ówczesnej organizacji powstańczych oddziałów był brak obeznanych z wojskowością oficerów. Ów brak ludzi fachowych zmuszał naczelników do posuwania na oficerów tych wszystkich, co choć umysłowym wykształceniem nad ludem górowali. Ochotnicy rekrutowali się przeważnie z rzemieślniczej czeladzi, ale także z żaków i absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz gimnazjalistów, landwerzystów i uchodźców z Królestwa Polskiego. Wprawdzie sami partyzanci podawali, że w oddziałach duch jak najlepszy, jednak opisane wcześniej braki kadrowe oraz niezbyt imponujące wyposażenie nie napawały optymizmem na czekające ich niedługo walki z Prusakami.
Jesteśmy na drodze prowadzącej do pałacu w Rogalinie.
Tak, znajdujemy się na drodze, która wiedzie przed dziedziniec tego pałacu. I tutaj, zgodnie z opisami, które mamy, Prusacy zaatakowali w największej sile. Z tej właśnie strony 8 maja 1848 roku w godzinach rannych wiemy, że ten atak przebiegał z trzech stron. Z jednej strony wojska majora Wininga, od strony Poznania. Prusacy stamtąd przyszli i podzielili się na dwie mniejsze grupy. Jedna właśnie atakowała tu od strony ulicy, która wiedzie z jednej strony do Kurnika, z drugiej w stronę Mosiny. Na tej szosie tutaj Polacy się usadowili i tutaj się bronili. Z drugiej strony ta druga grupa rozdzieliła się i uderzyła w kierunku folwarku Rogalin, który dzisiaj tam jest majątkiem Rogalin. I tam też właśnie od tego zresztą opis się zaczyna, że zaczął się ten atak od podpalenia stodoły. I tam też głównie cywile właśnie zginęli w trakcie tego ataku. A trzeci atak miał miejsce, jak już wspomniałem, właśnie od strony frontu pałacu, kiedy wojska majora Christoffela nadciągały od Kurnika. I tam na wysokości Świątnik wiem, że do jakichś potyczek już doszło. Z racji tego, że te wojska zostały tutaj skierowane pierwotnie na Kurnik, ponieważ dzień wcześniej, 7 maja, powstańcy razem z Jakubem Krauthoferem ogłosili tam Rzeczpospolitą Polską w Kurniku i w Bninie. W związku z czym te wojska zostały następnego dnia skierowane pierwotnie tam, żeby zobaczyć, co się dzieje, prawdopodobnie, żeby właśnie zdobyć. I okazało się, że tam nie mają nic za bardzo do zwojowania, więc udały się w tym kierunku. No i to były bardzo silne oddziały. To była konnica, to była piechota i też artyleria. Także jeżeli chodzi o dysproporcje militarne, to ciężko to oszacować, ale to było naprawdę miażdżąca przewaga. Zwłaszcza tych sił, które uderzyły od strony frontu pałacu, przeważyły, myślę, zwycięstwo na stronę Prusaków bardzo szybko. Tutaj, zgodnie z opisami świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, pierwotnie ta konnica, która podążała właśnie od strony Świątnik z tych oddziałów, miała uderzyć na prom, który znajdował się na warcie wtedy. To był na wysokości pałacu, był prom, przeprawa promowa, którą opanowali powstańcy i ta wyprawa konna się nie powiodła, ponieważ prom był po drugiej stronie rzeki. W związku z czym ta konnica zawróciła i zaczął się atak z tej strony. Ten atak nie był zbyt długi, bo zgodnie z opisami trwał około 2 godzin i został zakończony totalną porażką powstańców, wyparciem ich z tego pałacu. I oni się przeprawiali przez wartę w takim dosyć dużym pośpiechu, że potopili się, częściowo się potopili, częściowo ocaleli, częściowo oczywiście w trakcie odwrotu zostali zabici. I też nie znam dokładnie liczby ofiar tego ataku. Źródła są takie dosyć niekonsekwentne. To mogło być około kilkudziesięciu osób. Z jednej strony mieliśmy porażkę powstańców w tych porannych walkach, ale później w godzinach popołudniowych mieliśmy do czynienia z kontratakiem na pałac. Ten kontratak przebiegał bardziej od strony dzisiejszych parków, tam gdzie są dęby. Zresztą te dęby tam były, bo są bardzo wiekowe. Tam od strony zalesionej pałacu i wynika z tych opisów, że też ten atak nie był udany. też polegli w nim powstańcy i ostatecznie się poddali i po prostu rozbiegli się tutaj po okolicach, ale Prusacy za długo tutaj nie zabawili, to znaczy jeszcze wieczorem opuścili teren pałacu i udali się do Poznania. Z jednej strony częściowo piechotą udali się drogami ówczesnymi, a z drugiej strony część z nich udała się łodziami do Poznania. I też są opisy, i to jest chyba trzeci etap tych walk, można tak nazwać, chociaż to już nie Rogalin, że na wysokości Niwki, albo na wysokości też to mogło być mostu w Rogalinku, to tam miało dojść do takich też starć powstańców z płynącymi tymi łodziami Prusakami.
Jest stary krzyż w rogalińskim lesie na wysokości folwarku. Co roku w maju płonie tam znicz, znak pamięci mieszkańców o powstańcach. Mosina obchodzi swój dzień Rzeczpospolitej Mosińskiej, trochę na wyrost, ale legendy mają swoją siłę. Warto jednak znać także historię. Jakub Krauthofer-Krotowski za swoją powstańczą działalność zapłacił ciężkim więzieniem. Nękany był też procesami.
Dwa procesy, takie wielkie procesy Krauthofera. Jeden to był z końca roku 1849, bo jednak to trzeba zauważyć, że Krauthofer w międzyczasie był w tym więzieniu, został w październiku 1848 roku wypuszczony. Stracił oczywiście prawo do wykonywania zawodu, ale sobie jakoś radził życiowo. To znaczy był rolnikiem w Jankowie pod Gnieznem. Taki miał swój jakiś folwark, dzierżawił i tam się utrzymywał. Miał też o dziwo kolegów, którym, jak to gdzieś tam znalazłem w listach, mówili o nim, że jest bankierem. To znaczy udzielał jakichś tam swoich pożyczek i pewno z zwrotu tych pożyczek jakoś też się podratował po tej ciężkiej sytuacji. I w międzyczasie
czyli był też... warto być bankierem.
Warto. I w międzyczasie też był posłem do pruskiego Landtagu. To trwało de facto 3 tygodnie, bo bardzo krótko, w sierpniu 1849 roku. I właśnie później dopiero miały miejsce te procesy. I w tych procesach został on oskarżony, zostało postawionych dużo zarzutów różnego typu, związanych z udziałem w wydarzeniach Wiosny Ludów, ale generalnie podstawowy zarzut opierał się na tym, że dopuścił się on zdrady stanu, zbrodni zdrady stanu.
To jest... był urzędnikiem pruskim.
Tak. Urzędnik pruski, który stanął naprzeciwko władcy swojego legalnego, tak?
Czyli Fryderyka Wilhelma IV.
Właśnie to jest, myślę, bardzo ciekawy materiał już dla prawników, ale nie tylko, bo jest bardzo ciekawa analiza tego, jak jego obrona wyglądała. To znaczy jego obrońcą był też bardzo słynny później działacz Władysław Niegolewski. I właśnie oni podjęli bardzo ciekawą linię obrony. To znaczy podważyli, kwestionowali sformułowanie zdrada stanu, to znaczy odwołując się do tego, jak to pojęcie funkcjonowało w porządku prawnym pruskim, wywnioskowali, że Krauthofer nie dopuścił się zdrady stanu. To znaczy on domagał się oczywiście oddzielenia Polski od tej części ziem, które należały wtedy do państwa pruskiego, do Królestwa Prus, ale definicja tej zdrady stanu to polegała na tym, że to miałaby być właśnie domaganie się zmiany porządku konstytucyjnego albo bezpośrednie uderzenie w panowanie monarchy. I właśnie oni dowodzili, i Krauthofer, bardziej już to Niegolewski w swojej mowie, którą polecam, bo jest, można bez problemu znaleźć w internecie tą mowę obrończą, jest bardzo ciekawa, to właśnie Niegolewski tak mądrze to ujął, że w związku z tym, że Krauthofer domagał się nie zmiany porządku konstytucyjnego Prus, bo tego nie chciał. Tylko Krauthofer chciał oderwania części ziem, a to nie było podważanie sensu istnienia tego państwa. Odwołując się do definicji, bo oni się odwołali do definicji z kodeksu karnego, i im wyszło, że no to nie była zdrada stanu. I oczywiście było wiele innych argumentów w tej mowie, ale myślę, że ten był kluczowy, że Krauthofer nie domagał się wcale zmiany, nie kwestionował go porządku, który obowiązywał, tylko on chciał, żeby król pruski oddał tę ziemię i tyle. I w związku z tym, że oczywiście przytaczali inne bardzo mądre, bardzo takie trafne argumenty, to wygrali ten proces.
Płomienne mowy obrończe Krauthofera, pełne argumentów na rzecz polskości, przedarły się do świadomości społecznej. Krauthofer zmarł w wieku 46 lat w Berlinie i tam spoczywa. Postać Krauthofera w sposób ciekawy przybliża książka Wojciecha Czeskiego Demagog Poznański, rzecz o Jakubie Krauthoferze Krotowskim. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Krzysztofa Budzynia, znanego regionalisty ze Śremu. Fragmenty książki czytał Piotr Maciejewski. Audycję przygotowała i dziękuję za uwagę Barbara Miczko-Malcher.